Tadeusz Koc, 303, Mój Dywizjon. Książkę wydało wydawnictwo Bellona. Tadeusz Koc był 13. dowódcą najsłynniejszego polskiego dywizjonu 303. Jego zadania koncentrowały się wokół lotów bojowych poza kanał La Manche, a należały do nich m.in. osłona wypraw bombowych oraz bombardowanie i ostrzeliwanie celów naziemnych. Dywizjon pod jego dowództwem podejmował się najbardziej ryzykanckich misji niebezpiecznych lotów na niskim pułapie pod ciągłym ostrzałem niemieckim. Po zakończeniu wojny pozostał na uchodźstwie, nie podzielał jednak entuzjazmu Brytyjczyków, pytając gorzko: waszą wolność już macie, coście zrobili z naszą? Wspomnienia Tadeusza Koca czyta Mariusz Adamski.
Pierwszego września 1939 roku, we wczesnych godzinach rannych, wojska niemieckie przekroczyły granice i zaatakowały Polskę. W tym czasie radar był jeszcze nieznany. Zastępowały go radio i telefon. Pierwszy meldunek: samoloty nieprzyjaciela lecą w naszym kierunku. Wysokość 5000 metrów. Po kilku minutach widzimy dużą grupę samolotów niemieckich. W większości Messerschmitty 110. Było ich pewnie z 50. My lecimy w grupie 15 samolotów. Atakujemy. Zaczyna się walka powietrzna. Kłąb maszyn wiruje w kuli 1 kilometra średnicy. Nieprzyjaciel poza przewagą liczebną miał również przewagę w sile ognia. Dwumiejscowe Messerschmitty 110 miały stałe uzbrojenie z przodu, składające się z 4 karabinów maszynowych i 2 działek 20 mm, plus strzelca z 2 karabinami ruchomymi z tyłu. Szybkość samolotów niemieckich była o 100 km na godzinę większa od szybkości naszych maszyn. Nasze samoloty wyposażone były w 2 karabiny maszynowe z przodu. Były za to zwinniejsze. Każdy stara się wejść drugiemu na ogon, ale to nie jest takie łatwe. Po 20 minutach walka się kończy. Niemcy się wycofują. Wynik? 2 Niemców zestrzelonych. Jeden z naszych, podporucznik Dzwonek, wyskoczył na spadochronie. Niestety 2 Messerschmitty ostrzelały go, mocno raniąc. Zabrali go do szpitala. Nie wiadomo, czy żyje. Po południu druga grupa naszych pilotów miała spotkanie, tym razem z Messerschmittami 109. Niemieccy lotnicy mieli 2-krotną przewagę. Wynik walki? Nasi zestrzelili 1 maszynę bez strat własnych. Następnego dnia rano spotkanie z nieprzyjacielem bez wyników. Inna historia po południu. Meldunek. Uwaga, nadchodzą. Skoczyliśmy w górę, ich około 100. Messerschmitty 110 i 109. Nas jest 15 na samolotach PZL-11. Na błękitnym niebie wielki kłąb walczących na śmierć lub życie. Udało mi się wpaść na ogon jednego Messerschmitta 110. Sypnąłem 2 serie, buchnął czarnym dymem i dał nurka w dół. Ja za nim, oddając kilka serii więcej. Zapalił się i skraksował na ziemi. Jak się później okazało, tylny strzelec został zabity, a ciężko rannego pilota zabrano do szpitala. Następnego dnia miałem przerwę w lotach. Dowódca wysłał mnie sanitarką w stronę frontu, żeby zabrać zwłoki jednego z naszych pilotów zestrzelonych w walce powietrznej. Ciężko było jechać pod prąd uciekającej od Niemców ludzkiej rzeki. W dodatku byliśmy jeszcze okazyjnie ostrzeliwani przez samoloty wroga. Po powrocie smutną ceremonią pogrzebową zajął się adiutant, a ja dołączyłem do pilotów. Dzień dobiegał końca, zbliżał się zmierzch, żadnej poważniejszej akcji nie było. 20 naszych bojowych samolotów stało w cieniu lasku gotowych do walki. O świcie alarm. Lecą Niemcy! My do samolotów i w górę! Znowu około 40 Messerschmittów 110. Podniecony trochę zwycięstwem poprzedniego dnia, myślę sobie: teraz zacznę strzelać. Samoloty jak kaczki nad moczarami. Przecież to takie proste. Włazisz wrogowi na ogon, bierzesz na celownik, oddajesz kilka serii i jesteś bohaterem narodowym. Na okazję nie czekałem długo. Słońce dość wysoko podniosło się nad horyzont. Na niebie jak na złość ani jednej chmurki, wokół tylko błękit nieba. Na jego tle ruchoma chmara 40 niemieckich i 20 naszych maszyn, zacieśniająca się coraz bardziej, jakby samoloty ciągnęła ku sobie jakaś fatalna siła ciążenia. W górę, w dół, w bok. Przecinają sobie drogę, starając się zestrzelić jeden drugiego. Wpadłem w ten piekielny wir i po kilku sekundach zobaczyłem w dole przede mną 2 Messerschmitty 110. Z dużą szybkością, żeby dogonić, runąłem w dół. Teraz decyzja. Zestrzelę tylnego, to pierwszy ucieknie. Więc najpierw pierwszego, a później drugiego. Niestety, stało się zupełnie inaczej niż planowałem. Dałem krótką serię, ale widocznie Niemiec wcześniej mnie zauważył, bo nagle skręcił w lewo i dał nurka w dół. Nie trafiłem, ale o zgrozo, w moim lewym i prawym skrzydle pojawiły się duże dziury. To Niemiec numer 2 zrobił mi głupią niespodziankę. Jego 4 karabiny maszynowe i 2 działka sprawiły, że zniknęły resztki mojej chełpliwości spowodowanej wczorajszym zwycięstwem. Uszkodzony silnik stanął. Ostre pikowanie w dół i oderwałem się od wroga. Ponieważ bitwa rozgrywała się parę kilometrów od naszego lotniska, szczęśliwie na nim wylądowałem. Wskoczyłem do innej maszyny i w górę, ale zanim osiągnąłem wysokość 5000 metrów, Niemcy zawrócili do bazy. W powietrzu cisza. Wylądowałem. Wokół mojej pierwszej maszyny stała obsługa techniczna i kilku pilotów. Liczyli dziury. Było ich sporo, około 100, ułożone pierścieniem wokół pilota. Najbardziej niebezpieczna rozpruła blachę siedzenia milimetry od mego ciała. Miałem szczęście, żadna kula mnie nie trafiła. Ponad 10 dni trwały nasze walki z wrogiem przy stałej liczebnej i ogniowej przewadze Niemców. W ciągu kilku następnych dni nasze położenie pogorszyło się katastrofalnie. Do akcji wkroczyły niemieckie czołgi. Karabiny maszynowe naszych samolotów w walce z czołgami miały niewiele większe znaczenie niż przysłowiowe szable ułańskie. Przyszedł rozkaz, by wycofać się 100 kilometrów na wschód. Pogoda zaczęła się psuć, a niemieckie czołgi pruły naprzód. Blitzkrieg, hitlerowski pośpiech wojenny, trudno było zahamować. Znowu nowy rozkaz, przerzucić się do Łucka. Następnego dnia rano dowódca wysłał mnie na patrol w rejon Biała Podlaska-Międzyrzec, by sprawdzić, gdzie jest linia frontu. Poprosiłem o pozwolenie zobaczenia moich rodziców, gdyż były to moje rodzinne strony. Zgodził się. Wyleciałem, minąłem Brześć Litewski, Białą Podlaską. Zaraz za Międzyrzecem ujrzałem linię czołgów niemieckich. Ostrzelano mnie, ale w niskim locie bardzo trudno trafić z ziemi samolot. Wróciłem do Białej Podlaskiej. Fabryka samolotów PWS i lotnisko, gdzie wykonywałem pierwsze loty szybowcowe, były zbombardowane. W samym mieście tu i ówdzie paliły się domy. Kilka kilometrów od miasta, w majątku Grabanów, stał mój rodzinny dom. Zakręciłem i wylądowałem na polu pod lasem. W domu od razu zrobiło się święto. Matka płacze, radość wyciska łzy, ucieszę. Nie ma końca. Rodzina nie widziała mnie od roku. Opowiadałem o swoich lotniczych przygodach, wzbudzając podziw. Tak to ostatni raz w życiu widziałem rodziców. Rano następnego dnia pożegnałem się i ruszyłem do samolotu. A on zniknął. To młodzi sąsiedzi, w obawie, żeby nie ściągnąć Niemców, wciągnęli samolot do lasu. Zapuściłem motor i szybko wzniosłem się w górę. Nad moim domem rodzinnym wykonałem honorowe okrążenie. Wylądowałem 30 kilometrów dalej, w Terespolu, przed Brześciem Litewskim, na lotnisku polowym. Szczęśliwie zastałem jeszcze obsługę wojskową, która zaopatrzyła mój samolot w benzynę. Ruszyłem dalej na wschód, jeszcze jakieś 100 kilometrów. Tymczasem pogoda robiła się coraz gorsza. Musiałem schodzić na coraz niższy pułap. Po półgodzinnym locie nie mogłem zorientować się, gdzie jestem. Puste pola i łąki, nic więcej. W dali widziałem, że jakiś człowiek zamaszyście kosił trawę. Wylądowałem na skoszonym miejscu i podkołowałem bliżej. Kosiarz, chłop średniego wieku, w wypuszczonej na spodnie koszuli, krople potu ciekły mu z czoła i po twarzy, może z ciężkiej pracy, a może ze strachu. Prawdopodobnie samolotu nigdy nie widział. Przestraszył się dziwolonga, który zleciał z nieba. Rzucił kosę na bok, padł na kolana z krzykiem: Panoczku, nie strzelaj! A gdzie do Łucka? Zapytałem. Tudy, tudy, opowiedział, wskazując ręką kierunek. Podziękowałem mu, a on nadal klęcząc patrzył, jak zakręciłem, dodałem gazu i wystartowałem w górę. Na pewno się ucieszył, że zjawisko z nieba zniknęło w chmurach. Okazało się, że mój błąd w utrzymaniu kursu lotu był niewielki, bo za parę minut ujrzałem miasto. Niestety, lotnisko było mocno zbombardowane. Znalazłem równy skrawek i usiadłem. W rozwalonych hangarach pustki. Wartownik wojskowy z karabinem poinformował mnie, że nasz dywizjon poleciał na lotnisko koło Równego. Znałem te okolice. Przed wojną lataliśmy w tym rejonie. Ruszyłem dalej.
Mariusz Adamski czytał fragment książki Tadeusza Koca 303. Mój dywizjon. Książkę wydało wydawnictwo Bellona.